To się mówi tak naprawdę w Chorwacji o tym pomalo, tak? Że pomalo to nawet trudno wytłumaczyć, bo to nawet nie jest słowo, tylko taki sposób bycia dla nich, tak? Czyli takie nie przejmujmy się, żyjmy wolniej, powoli, ale tak jakby z sobą na co dzień. I to jest rzeczywiście tam widoczne, ale najbardziej właśnie widoczne jest na wyspach i poza sezonem, kiedy rzeczywiście też możemy my się sami skupić nie na tych tłumach turystów, tylko odkrywać jakby tak przestrzennie tą Chorwację. Więc rzeczywiście tak to jest, tak jak w innych krajach południowych, jak najbardziej.
Chorwacja to kraj, który wciąga od pierwszego kroku. Wystarczy raz spojrzeć na lazurowe wybrzeże, przejść się brukowanymi uliczkami starówki, usłyszeć dźwięki dalmatyńskiej klapy, czy poczuć zapach lawendy i owoców morza, by zakochać się bez pamięci. Ja, choć może trudno w to uwierzyć, jeszcze się nie zakochałam. Czy mój dzisiejszy gość zdoła mnie do tego zakochania przekonać? Partnerem odcinka jest wydawnictwo Bezdroża. W podcaście śródziemnomorskim Lente wita Was serdecznie Julia Wolner. Przed mikrofonem goszczę dzisiaj Agnieszkę Grudziąż, prowadzącą blog kromania.pl oraz stronę hellocroatia.pl. Agnieszka jest też autorką przewodnika Zakochaj się w Chorwacji, opublikowanego niedawno przez wydawnictwo Bezdroża. No i oczywiście o Chorwacji będziemy dzisiaj rozmawiać. Witam cię, Agnieszko.
Witam serdecznie.
Postanowiłam cię zaprosić do naszego podcastu, ponieważ chociaż Chorwacja się pojawiła u nas już całkiem niedawno, to nigdy tak naprawdę nie było w Lente jakiegoś takiego bardziej przekrojowego materiału jej poświęconego. Takiego, wiesz, od podstaw. Poza tym w tym sezonie rozmawiamy o spotkaniach, a zakochanie, które się pojawia w tytule twojej książki, to chyba taki najprzyjemniejszy rodzaj spotkania, bo sprawia, że jesteśmy radośni, lżejsi, pełni euforii. No i pomyślałam sobie, że bardzo bym się chciała tak poczuć na przekór na przykład deszczowi za oknem. Dzisiaj spotykamy się z Agą, jest taka pogoda, słuchajcie, jak w Londynie, nie jak w krajach śródziemnomorskich. No i postanowiłam ci rzucić takie wyzwanie. Tak mi opowiedz o Chorwacji, żebym poczuła wreszcie te motyle w brzuchu. Podejmujesz wyzwanie?
No będziemy próbować.
Powiedz mi najpierw, za co ty pokochałaś Chorwację, bo pokochałaś ją do tego stopnia, że związałaś z nią swoje życie zawodowe. Teraz wydałaś ten wspaniały przewodnik. Od lat znamy się i od lat obserwuję twoją działalność. Chorwacja jest cały czas w twoim życiu obecna. Czym cię uwiodła?
Wiesz co, to jest też dla mnie bardzo ciekawe i trudne, bo tak naprawdę pierwszy raz do Chorwacji pojechałam, pamiętam chyba w 2002 albo 2003, kiedy zaczynałam studia. To było taki typowy wyjazd, wiesz, młodzieżowy, studencki, więc nie myślałam o żadnych zabytkach, o wiesz, kulturze, historii, tylko po prostu jechałam odpocząć. Ale już wtedy na mnie to takie niesamowite zrobiło wrażenie, że pomimo tego, że już byłam we Włoszech, w Grecji, w Hiszpanii, to miałam takie wrażenie, że tutaj mam wszystko to, co już widziałam wcześniej. Wtedy trafiłam na Istrię, do miasteczka Rabac. To był, pamiętam, koniec sierpnia, września, więc już winogrona, to wszystko tak jakoś fajny zapach, rozmaryn i te widoki w ogóle schodzące do morza, góry. I tak coś mnie tknęło, że ja jeszcze muszę tu wrócić. I to chyba był ten czas, kiedy pomimo dużych wyjazdów, wielu wyjazdach przez ostatnie, następne ileś tam lat, jednak ta Chorwacja tak zagościła gdzieś w moim sercu, chociaż chyba też w większości Polaków, no bo mamy na przykład w tym roku już 1 000 000 Polaków, 27 sierpnia do Chorwacji przyjechało. Ale tak naprawdę często się zastanawiam, dlaczego? Czy to jest ta kultura? Czy to są te widoki? Czy to są ci ludzie? Czy to jest po prostu coś, co po prostu wracasz tam? Ja do tej pory się zastanawiam, czy to jest zlepek chyba tych wszystkich czynników, bo przecież ponad 20 lat, a ja nadal znajduję tam naprawdę cudowne miejsca i chcę tam wracać, pomimo tego, że się nią zajmuję na co dzień.
No właśnie, to może to jest takie, wiesz, jak Francuzi mówią, je ne sais quoi, coś takiego właśnie nieuchwytnego, ale musimy spróbować to jakoś nazwać, żeby przekonać nieprzekonanych, w tym mnie. A powiedz, bo wspomniałaś, że byłaś, zanim pojechałaś pierwszy raz do Chorwacji, w innych krajach. Myślisz, że jest coś takiego, co wyróżnia ten kraj na tle właśnie jego turystycznych konkurentów? Ja myślę głównie o Włoszech, bo to jest taki kraj, który chyba nasi słuchacze kochają najbardziej. Co byś powiedziała komuś, kto jeździ do Włoch Czym go możesz skusić w Chorwacji? Co tam jest takiego, czego we Włoszech na przykład nie znajdziemy? Jest coś takiego?
Wiesz co, ja akurat Włochy też bardzo lubię. To jest taka moja druga perełka i naprawdę uważam, że są piękne. To zresztą zawsze się mówiło, że Chorwacja to jest ta brzydsza siostra Włoch. Natomiast może podam przykład. Znajomi co rok jeździli Hiszpania, Włochy, Grecja. No Chorwację mijali. No co oni tam mogą zobaczyć? Ja już mówię, pojedźcie, zobaczcie. No jak mamy tyle godzin jechać samochodem tutaj szybko? No i trzeci rok z rzędu wracają. Już trzeci rok z rzędu wracają. Zaczynali od Istrii, przez Dalmację, teraz trafili na wyspy i po prostu się zakochali. I to jest to, kiedy po prostu chyba wszystko klika. Widoki, zapachy, ta kultura. I trudno mi powiedzieć, wiesz, czym ona się wyróżnia, bo przecież można powiedzieć, że Grecja też ma podobne wybrzeże, że Włochy też mają takie też i miasteczka i tak dalej. Natomiast ja uważam, że jednak Chorwacja to jest bardzo wakacyjna destynacja, że jednak ten lazur wody, ta krystaliczna woda, te urocze wyspy, gdzieś schowane miasteczka, czy nawet na Istrii interior, powodują, że naprawdę możesz się zakochać i nie ma tam często też tego pędu. Oczywiście omijamy te kurorty, no bo wiemy, że oprócz kurortów też Chorwacja ma inne fajne miasteczka. I wiesz co, jest mi trudno powiedzieć tak naprawdę, dlaczego tak naprawdę do tej Chorwacji jedziesz? No bo też masz te miasteczka, masz kulturę, masz stare, zapomniane jakieś średniowieczne mury, masz też piękną wodę, ale jest coś takiego, co jak pojedziesz, to wrócisz. Ale to chyba każdy musi znaleźć ten swój czynnik.
Powiedziałaś Istria, powiedziałaś Dalmacja. Przyznam, że tutaj się moja znajomość Chorwacji kończy, tylko w tych dwóch regionach byłam i chyba nawet nie umiałabym wymienić więcej nazw. Powiedz, takiej osobie jak ja, trochę się już znamy, kochającej zwiedzanie, kochającej właśnie spacery wśród starej architektury, też lubiącej, czy wręcz kochającej historię, ale też kochającej przyrodę, piękne widoki, rośliny. Który region poleciłabyś szczególnie?
Oczywiście to jest najtrudniejsze pytanie, które zawsze zadają mi czytelnice. Panie Giszko, do którego regionu najpierw jedziemy do Chorwacji? No i powiem ci, że ja zawsze uważam, że te regiony są tak różnorodne, że każdy znajdzie coś dla siebie. Bardzo bliska mojemu sercu jest Istria, która często przez Polaków nazywana jest, że to nie jest Chorwacja, że to są jeszcze Włochy. No wiemy, że była bardzo długo pod panowaniem Włoch, Wenecjan. Natomiast Istria to jest taki zlepek tej kultury włoskiej i chorwackiej i rzeczywiście miasteczka Krowin czy Pula z amfiteatrem naprawdę urzekają, ale dodatkowo interior Istrii jest nazywany Małą Toskanią i rzeczywiście te wszystkie średniowieczne miasteczka jak Motovun, Groźnian, Optali. Ja na przykład mogę przez kilka dni naprawdę nie pojawiać się na plaży, tylko wziąć samochód, gubić się gdzieś w tych małych, wąskich dróżkach, gdzie mamy wszędzie obrośnięte pinie i rzeczywiście to jest taka, jak zobaczymy zdjęcia, to możemy porównać do Małej Toskanii. No naprawdę tak bardzo włosko jest, więc dużo osób, które na przykład lubią te Włochy i lubią te klimaty, to na pewno na Istrii poczują się fajnie, bo może nie mamy tych spektakularnych widoków, ale mamy sensowne plaże. Mamy właśnie bardzo urocze miasteczko, jak Fażana, Fersar, Riviera Opatyjska. Pomimo tego, że już należy do Kwarneru, no to jeszcze jest na Półwyspie Istria jakby i sama Opatia, znowuż mamy tutaj wpływy austro-węgierskie, więc mamy znowuż cudowne wille, hotele, przepiękne kawiarnie z klasą, mamy piękne parki, mamy masyw Uczka schodzący do morza, mamy obok miasteczko Lovran, które jest naprawdę urocze. Ja uważam, że to jest takie małe włosko-chorwackie miasteczko z malusieńkim ryneczkiem, z takimi placykami. I naprawdę to jest chyba, Istria jest takim miejscem, gdzie tutaj też trafiają osoby, które lubią bardzo dobrą kuchnię. Robią proste jedzenie, ale naprawdę znakomite, czy dobre wina, czy właśnie trufla, no bo wiemy, że Istria słynie z tych trufli. Ja zresztą uwielbiam, mam taką swoją ulubioną konobę w miasteczku Optali, gdzie mamy widok na...
Czekaj, to jest konoba.
Restauracja, okay. Taka jakby tak. Więc taka po chorwacku konoba, więc mamy małą uliczkę, siedzimy przy tej uliczce, pan kelner nam wynosi makaron, zwykły makaron fuji z truflami, do tego biały kieliszek do maczego wina i patrzysz sobie na te krajobrazy i po prostu sobie tak trwasz. I to jest naprawdę taki też region, w którym fajnie się zapoznać pierwszy raz w Chorwacji. Ma się tu wszystko, natomiast zdaję sobie sprawę, że Polacy najbardziej kochają Dalmację. No jednak Split, Trogir, Dubrownik, no to są najbardziej znane miasta, chociaż najbardziej popularnym miastem przez Polaków jest Omisz. To jest jeszcze kawałeczek do Riwiery Makarskiej. Ja muszę powiedzieć o Kwarnerze, bo Kwarner też jest bardzo ciekawą destynacją. Mamy tu wyspę Kirk, która jest połączona mostem z lądem, więc też możemy być na wyspiarskich wakacjach, ale nie musimy płynąć promem, no bo też dużo osób ma problemy, boją się po prostu pływać tymi promami. Mamy wyspę Cres i Loshin, gdzie mamy na Loshin rezerwat delfinów, więc zawsze te delfiny tam zobaczymy.
Ja uwielbiam delfiny.
Tak, więc ja pierwszy raz w życiu właśnie już wiele lat temu zobaczyłam właśnie tam delfiny, no przeżycie niesamowite, więc Loshin też jest piękna i też nie jest tak często odwiedzana przez Polaków, jest tam bardzo dużo Włochów. Ja pamiętam, jak pierwszy raz akurat na Cres i Loshin trafiłam chyba w 10 roku. To już dobre kilka lat, jak zwiedzałam tą Chorwację. I pamiętam, że jeszcze to stare pokolenie babć miało taki dialekt chorwacko-włoski i za Chiny nikt nie rozumiał, o co chodzi. I to też było niesamowite, już widząc jednak po tych wielu latach, jednak te dialekty też gdzieś tam zanikają, już ta kultura nie jest taka jak za tego starego pokolenia. Natomiast właśnie wydaje mi się, że ta Istria dla wielu osób będzie świetna. Ona jest też świetna dla rodzin z dziećmi, no bo to jest niedługa, niedaleko jest, znaczy niedaleko, no ale tu mamy te 12 godzin od Polski. Mamy też fajne plaże, mamy mnóstwo też kempingów, hoteli, no i mamy jakby taką bardzo dużą możliwość tego zwiedzania tych cudownych miasteczek. Uważam, że Rovinj to jest jedno z najpiękniejszych miast w ogóle w całej Chorwacji, z przepięknymi zachodami słońca, z obrapanymi właśnie kamienicami, z zapachem owoców morza pomieszane z truflami. Dla mnie to jest naprawdę przepiękne miejsce, czy rano, czy w południe, czy wieczorem, no trzeba po prostu je odwiedzić. Pula, no muszę powiedzieć o Puli, niektórzy twierdzą, że to jest brzydkie miasto. Ja uważam, że jednak historia Puli, mamy ten cudownie zachowany amfiteatr w Puli, mamy bardzo dobrze zachowaną starówkę i sama starówka to jest naprawdę kolebka takiej historii i myślę, że bardzo warto zobaczyć. Samo miasto w sobie może nie jest piękne, natomiast ma też bardzo ciekawe plaże i bardzo ładnie te plaże położone. Więc...
Plaże, czyli czekaj, możemy iść zwiedzić amfiteatr, który wygląda jak Koloseum i potem na plażę, to tego nie wiedziałam, bo miasto się tak z plażą nie kojarzy.
Możemy wsiąść w autobus i przez kilkanaście minut dojechać sobie do plaż, bo jest dużo plaż w okolicy, bardzo ciekawych, jest sporo fajnych miasteczek w odległości kilkunastu minut dojazdu, powiedzmy samochodem czy też autobusem, jak Farzana, która jest według mnie chyba jednym z fajniejszych miasteczek na pobyt w ogóle na Istrii, szczególnie z dziećmi. Mamy Pieszczane Uwale, mamy Baniole, mamy przylądek Kamienia, gdzie mamy totalnie dużą dzikość różnych plaż, jest to dziki przylądek. Mamy też wyspy Brioni, gdzie mamy też zoo, więc jakby tu mamy naprawdę ogrom fajnych atrakcji i w tym momencie jednego dnia możesz zwiedzać interior Istrii, możesz zwiedzać zapomniane średniowieczne miasteczka, opuszczone zamki, przepiękne pola, winorośli. No i oczywiście też interior słynie z bardzo dobrych winnic. Naprawdę przepięknych winnic, pięknych agroturystyk. Ja uwielbiam w ogóle kamień i wszystko, co jest związane z kamieniem, z domami kamiennymi, więc jak ja tam jeżdżę i widzę te piękne właśnie podjazdy do tych winiarni, gdzie możemy naprawdę kilka dni spędzać i kilka godzin na degustacji, na próbowaniu. To jesteśmy, dużo osób pikniki sobie też tam robi, jak jest piękna pogoda, więc nie musimy tylko plażować. Możemy jednego dnia zwiedzać naprawdę historyczne miasta, drugiego dnia możemy w interiorze kosztować wina czy przepysznych trufli, a trzeciego dnia możemy plażować, czwartego możemy, nie wiem, płynąć na jakiś rejs. Także Istria uważam jest naprawdę świetna. Tak jak powiedziałam, Kwarner z wyspami Kyrk, z wysp Cres i Loshin, no i Rab. Rab słynie z najlepszych plaż piaszczystych w Chorwacji. No i musimy powiedzieć, że no piasku za wiele w Chorwacji nie uwidzimy, więc dużo osób jadąc pierwszy raz, szczególnie rodziców z moimi dziećmi, zawsze tam piszą pani żona, ale jak te dzieci się będą bawić bez tego piasku? Potem się okazuje, że świetnie się bawią bez tego piasku, ba, nawet potem już ludzie mówią, że one już nie chcą w tym piasku, bo ten piasek ich oblepia. Więc na tych żwirkowych i kamienistych, czy na tych betonach, potem się okazuje, że też można przyjemnie spędzać czas. Więc jakby Kwarner też jest fajnym miejscem, bo mamy i Cyrkwienicę i Selce. Może bardziej plażowo tutaj możemy spędzić, natomiast to też jest fajnie, bo mamy zaraz blisko Górski Kotar, więc tym mamy tak totalnie inny klimat, mamy trochę góry, troszkę jakiś jezior, mamy totalnie inną kuchnię, bo mamy tam dziczyznę i też jednego dnia możemy być na plaży, drugiego dnia możemy być w parku narodowym i trzeciego dnia możemy oglądać dzikie konie, które gdzieś tam w tych wzgórzach chodzą i naprawdę są te piękne widoki, natomiast no musimy wrócić do tej Dalmacji, tak? Dalmacja północna, środkowa i południowa, tak? Północna no to zdecydowanie Zadar, tak? Co do Zadaru mam mieszane uczucia. Na pewno bardzo jest popularny przez tanie loty, no bo Zadar lotnisko. Natomiast też jest świetnym miejscem do podbijania okolicznych miasteczek, czy też wysp, jak Uglian, czy Długi Otok. Natomiast dla mnie, ja bardzo lubię tą Dalmację Środkową, ale tutaj na pograniczu też północnej, z Szibenikiem, z Primoszten, z Rogoznicą, to są zdecydowanie przepiękne miasteczka z pięknymi starówkami, więc jeżeli szukamy starówek, plaż i zwiedzania, to rzeczywiście tam Šibenik, jedno dla mnie z najpiękniejszych miast w Chorwacji, troszeczkę omijane na rzecz Splitu. Ja uważam, że Šibenik ja wolę niż Split. Split mnie przytłacza. Jest zawsze dużo turystów, dużo ludzi. Šibenik gubię się w tych wąskich uliczkach. Właśnie też obrapanych kamienicach. Katedra Świętego Jakuba spisana na listę UNESCO. Dodatkowo tyle twierdz z widokami, zaraz wodospady Krka, zaraz wyspa Murter, no, też spieszczę z tymi plażami, więc to jest też taki rejon, gdzie ja bardzo często wracam, bardzo lubię. Šibenik, no po prostu kocham, nie wiem, czy nie jest jedno, nie, czy nie jest moje ulubione w ogóle miasto w Chorwacji, oprócz Rovinj, więc tu bardzo polecam. No oczywiście muszę powiedzieć o Trogirze. Trogir, no, jedno z najbardziej popularnych, więc mamy Split i Trogir i jednego dnia zazwyczaj mamy wycieczkę do Splitu i Trogiru. Bardzo dobrze zachowane średniowieczne miasto. No tylko dużo turystów, wiadomo. Split, no większość ludzi trafia do Splitu. Albo jedziesz na prom, albo po prostu jedziesz na Rivierę Makarską, albo po prostu jedziesz zwiedzać tą Rivę. No i Pałac Diocleciana. Ja bardzo jednak polecam Trogir, Split. Jeżeli już chcemy zwiedzać, to najlepiej rano, bo już od południa rzeczywiście coraz więcej tych turystów. Ja zawsze mam ten plan taki, że jadę do Trogiru rano, spaceruję sobie Rivą, tymi średniowiecznymi uliczkami, potem właśnie jadę do Splitu, Riva, Pałac Diocleciana, no i musimy się przenieść na Rivierę Makarską, najbardziej ukochaną przez Polaków. No oczywiście góry schodzące do morza, no nie da się ukryć, jeden z najpiękniejszych regionów, no nie wiem, czy nawet nie najpiękniejszy w Chorwacji. Minusem ogromne tłumy. No i dla mnie minusem jeszcze też jest to, że nie mamy tutaj jako tako historycznych takich, może nie mamy takich miasteczek z zabytkami. Mamy tylko Makarską z Ryneczkiem, reszta to są typowe kurorciki. Ale wiem, że bardzo dużo osób jednak woli w takich miejscach odpoczywać. Rzeczy mamy przepiękne plaże, no jak leżymy na plaży i te góry schodzą do morza, no widok jest spektakularny, naprawdę. Ja pamiętam, jak ja w 2005 roku pierwszy raz akurat tam pojechałam. Ja się nie mogłam napatrzeć, ja przez 5 lat nie mogłam się wyleczyć z tego regionu. Po prostu ja tylko wszystkim, to już jedźcie do Rivierę Makarską. Oczywiście potem już okazało się, że więcej tych ludzi, tych tłumów. No i potem wiadomo, zjeżdżamy do Dubrownika. Dubrownik, okolice Dubrownika. Przez wiele lat przytłaczał mnie ten Dubrownik, pomimo tego, że chyba dopiero w ostatnich latach odkryłam tak naprawdę to jego piękno i że jednak warto z tych głównych szlaków w tym mieście uciec w te mniejsze uliczki. Bardzo lubię Cavtat, który jest obok. No i taki drugi mój ukochany region chorwacki to Półwysep Pelješac, czyli miejsce winem płynące.
O, to teraz ci przerwę, bo rozmawiamy, spotykamy się we wrześniu, więc plaże plażami, ale chciałabym posłuchać co na jesień, no bo jeśli się zakocham w twojej opowieści, to muszę gdzieś teraz ruszyć. Czyli co tam właśnie? No wino to przecież jesienny temat, prawda?
Tak, Pelješac słynie z wina, ale Istria również słynie z wina. Bardzo właśnie te dwa rejony, może dlatego je tak lubię, nie wiem. Z wina, tak, rzeczywiście zdecydowanie. Plawacz Mali czy Dingacz, takie najbardziej znane te wina i rzeczywiście dobre, zresztą to też Pelješac został rozsławiony przez Roberta Makłowicza, który ma tam dom, więc kiedyś to, ja pamiętam jak pierwszy raz pojechałam tam w 2007 roku, to jeszcze to było takie zapomniane, wcale dużo ludzi jeszcze tam nie jeździło i też mamy tam góry schodzące do morza, półwysep jest dość wysoki, górzysty, więc w ogóle zjazd do miasteczka Orebicz jest spektakularny, no wprost widzimy miasto Korczula, które no, ponoć tam się urodził Marco Polo, ale to Włosi też sobie tam do niego ruszą prawa, więc nie wiemy do końca jak było naprawdę, natomiast sam półwysep jest dla mnie krainą, która ma naprawdę przepiękne plaże. Naprawdę, plaże są niesamowite, jak Divna, jak Duba, jak okolice Juliany, jak właśnie okolice Scenika i to jest też takie miejsce, gdzie teraz przez kilka lat temu został zbudowany most, więc dużo turystów teraz zaczyna się do tego półwyspu docierać. Ja się trochę bałam tego, że półwysep traci już swoją taką no, tajemniczość, trochę oderwanie od jakby od tłumów turystów, bo jednak musieliśmy jechać wcześniej przed Dubrownik, w Stonie z powrotem wracać się na ten półwysep, a teraz most nam praktycznie bardzo mocno skraca tą drogę. Był też prom, no ale wiemy, no most wygląda spektakularnie, są punkty widokowe, no ale sam Pelješac rzeczywiście we wrześniu, winobranie, te plaże, no i rzeczywiście południe, zdecydowanie ciepło, więc tak, jeżeli szukamy tych pięknych plaż, tego wypoczynku, tego wina, ale też no, mamy 1,5 godziny do Dubrownika, możemy zwiedzać Korczule, to też jest bardzo fajny pomysł właśnie na taką jesienną wyprawę. Tylko pamiętamy, że już jest troszeczkę dalej, no i najbliższe lotnisko jednak jest w Dubrowniku albo w Splicie, więc tutaj już troszeczkę gorzej z dotarciem.
A tak kompletnie poza sezonem, październik, listopad, grudzień, da się coś w ogóle fajnego zrobić w Chorwacji? Te małe miasteczka wiem, że zamierają, znaczy życie zamiera, prawda? Wszystko jest okiennicami, zabite okna, tak? I tego życia nie ma, no ale przecież kraj funkcjonuje dalej, więc powiedz, gdzie ty się byś udała, gdybyś jednak chciała odkrywać ten kraj jesienią czy zimą?
Wiesz co, jesień jest naprawdę świetnym, czy w ogóle najlepsze miesiące na odkrywanie Chorwacji, takie odkrywania to jest maj i czerwiec, a potem wrzesień, październik tak naprawdę. Więc jeszcze nie mamy tych tłumów turystów, oczywiście są plusy i minusy, tak, no bo w maju jeszcze nie jest tak woda nagrzana jak we wrześniu, ale we wrześniu już jest szybciej ciemno niż na przykład w maju. Więc ja zawsze też staram się w tych miesiącach, zazwyczaj wtedy latam samolotem, no bo mamy też tanie bilety, więc jest możliwość tych też na miejscu poruszania się, no i oczywiście brak tłumów turystów, więc wtedy też warto zwiedzać te większe miasta, czy jak Split, jak Dubrownik właśnie, jak Trogir, jak Šibenik, no bo wtedy nie mamy tych tłumów, czy Zadar. Więc to też jest fajne, jeżeli chcemy odkrywać nie tylko te plaże, tylko naprawdę chcemy poczuć na przykład ten klimat trochę takiego tych miast. Natomiast co do małych miasteczek, no ja poza sezonem to uwielbiam tam się gubić, bo wtedy mogę sobie obserwować po prostu lokalnych mieszkańców, gdzie ja na przykład często nocuję, jeżeli jestem w Splicie, no to mamy lotnisko w Kasztelach. To jest 20 km od Splitu. Dużo osób nie wie, jak leci do Splitu, że nie leci do Splitu, tylko leci do Kaszteli. One są między Trogirem a Splitem i to jest 7 miasteczek położone taką długą promenadą. Tam też nagrywali Grę o Tron, ale tam jest, każde miasteczko ma swoją taką twierdzę. Mamy też takie malusieńkie, też wąskie uliczki, takie małe ryneczki, dodatkowe fajne plaże i to też jest fajne, bo wtedy już Chorwaci zazwyczaj poza sezonem też mają inne podejście, tak? Znaczy przed sezonem wiadomo są bardziej spokojniejsi, no bo jeszcze tych turystów nie ma, ale po też odpoczywają i wtedy też ja sobie lubię zawsze, akurat tam rowerem często jeżdżę, więc sobie siadam w jakiejś małej kawiarni gdzieś nad morzem i sobie obserwuję na przykład te gromady dziadków, którzy sobie grają w bule albo sobie piją kawę, co przecież u nas w Polsce jest raczej rzadkie, że starsi, naprawdę starsi ludzie wychodzą na te kawy, siedzą gdzieś na tych murkach, siedzą w kawiarniach, więc mi się to zawsze tak szalenie podoba, że wtedy już nie ma tych tłumów turystów, tylko można się skupić na tych takich obrazkach z takiej autentycznej Chorwacji, gdzie, nie wiem, nawet sam kamienny murek, nie wiem, jakaś palma gdzieś tu zwisa i ja już jestem załatwiona i kawa w ręku, albo jakiś gemiszt. No i rzeczywiście naprawdę ta jesień jest fajna. Co do grudnia, no to tutaj możemy się zastanowić nad jednak tymi adwentami, które są w Chorwacji, no grudzień, styczeń, czyli wszystkie miasta są bardzo oświetlone, są bardzo mocno też ozdobione. Zagrzeb to zdobywa co przecież co chwilę jakieś nagrody za ten najlepszy adwent w ogóle w Europie. Ale i też Split i nawet właśnie Opatija, wszystkie miasta, te większe i nawet te mniejsze są super ozdobione. Zawsze jest klimat, są jakieś festiwale, jakieś gotowanie na zewnątrz. Więc to na pewno odkryjemy też inną Chorwację, taką trochę no nieturystyczną, tak? Możemy wtedy zobaczyć rzeczywiście, jak ci mieszkańcy żyją. Kuchnię chorwacką, bardziej taką autentyczną poczuć, no bo w wakacje no to też musimy szukać tych dobrych restauracji i konop, nie w tą komercję gdzieś tam się wbijać na tych promenadach i riwach. Więc to też jest fajny czas i wiem, że coraz więcej osób przez to, że jednak te loty się pojawiły tanie i one coraz wcześniej zaczynają się, czy w kwietniu, czy nawet chyba do połowy listopada do końca, no to też przez to tą Chorwację się zaczyna przedłużać, no bo łatwiej jest pewnie, jak mamy dzieci w roku szkolnym, na te 2-3 dni nawet skoczyć i zawsze te 2-3 dni nawet też nam dają temu chwilę oddechu, wytchnienia i wtedy Chorwacja jest naprawdę inna. Taka żyje, tak bardziej po swojemu.
No właśnie, mówisz, że można podglądać to życie codzienne. Jak żyją Chorwaci? To jest ten sam rytm, który właśnie znamy z Włoch czy Grecji, ta osławiona powolność, którą my celebrujemy nawet w tytule naszego podcastu i magazynu Lente. oni naprawdę tak funkcjonują?
Wiesz co, ci z Zagrzebia to chyba bardziej funkcjonują jak my jednak, czyli tu rzeczywiście ta stolica, tu żyje bardziej tak po europejsku, po naszemu. Natomiast rzeczywiście to wybrzeże, im dalej na południe, tym coraz bardziej to widać, ale najbardziej to widać na wyspach jednak. Jednak na wyspach ten slow life jest bardzo widoczny. Często między godziną właśnie 12, 13, a 16 też te konoby są pozamykane, więc ile razy sama się natknęłam na to, że nie mamy na przykład gdzie zjeść, jak zwiedzamy, ale niestety wszystko zamknięte. Zostaje nam jakaś kawiarnia albo lody. Więc tak, i jest taki... wyspy mają to do siebie, że rzeczywiście ten czas... to wszystko tam płynie tak bardziej spokojnie. Ci ludzie są zdecydowanie coś tacy bardziej spokojniejsi, tacy, szczególnie jeszcze to starsze mam wrażenie, to pokolenie tak celebruje właśnie. Ostatnio byliśmy na Chwarze, teraz długo byliśmy na Chwarze w wakacje i taki mieliśmy pana, który był właścicielem naszego apartamentu i właśnie obserwowałam go, że sobie tak spokojnie wychodził rano z kawą, potem właśnie witał się z kotami swoimi, potem siedzieli z tymi sąsiadami i sobie opowiadali i to mam takie wrażenie, potem wieczorem zawsze jakieś kuchnia, no bo te kuchnie często są otwarte, bo jest gorąco albo na zewnątrz w tych ogrodach, czy w ogóle na tarasach mają te kuchnie, więc tylko czułam ten zazwyczaj ryby, te owoce morza i potem ci sąsiedzi przychodzili do niego na to wino i wszyscy siedzieli do wieczora i naprawdę w takich mniejszych miejscowościach to się da czuć, więc też jest tak, że jak nawet jedziemy na wybrzeże, gdzie mamy te apartamenty i mieszkamy właśnie u lokalsów, to też nam to tak bardziej pokazuje, jak ci Chorwaci żyją, tak? No bo wiadomo, są apartamenty teraz czy hotele, gdzie po prostu komercja, oczywiście każdy spędza jak lubi, natomiast wiem, że dużo osób też lubi, bo wtedy na przykład właściciele robią kolacje, zabierają na jakieś fajne wycieczki na przykład swoją łódką, co też jest właśnie fajne, jak planujemy wakacje w Chorwacji, że warto też, bo Chorwaci są naprawdę bardzo takim przyjaznym narodem i bardzo lubią Polaków, zresztą myślę, że właśnie też ta podobny język nam daje to, że jednak zawsze się z nimi dogadamy. Więc zawsze to się mówi tak naprawdę w Chorwacji o tym pomalo, tak? Że pomalo to nawet trudno wytłumaczyć, bo to nawet nie jest słowo, tylko taki sposób bycia dla nich, tak? Czyli takie nie przejmujmy się, żyjmy wolniej, powoli, ale tak jakby z sobą na co dzień. I to jest rzeczywiście tam widoczne, ale najbardziej właśnie widoczne jest na wyspach i poza sezonem, kiedy rzeczywiście też możemy my się sami skupić nie na tych tłumach turystów, tylko odkrywać jakby tak przestrzennie tą Chorwację. Więc rzeczywiście tak, to jest tak jak w innych krajach południowych, jak najbardziej.
To, co spodobało mi się bardzo w napisanym przez ciebie przewodniku, to masa różnych ciekawostek, które tam znalazłam. Na początku to nawet jest zaznaczone przy różnych opisach regionów, prawda? Ciekawostka. I tam są bardzo różne interesujące informacje. Jedną z takich informacji dla mnie, ja wiesz, uwielbiam starożytność, mitologię i tak dalej, był zapisek, że na jednej z wysp, już teraz nie pamiętam nazwy, według legendy nimfa Kalipso trzymała, więziła Odyseusza, który, przypomnę, próbował z Troi wrócić na Itakę, no ale trwało to bardzo długo, między innymi właśnie przez takie nimfy na pięknych wyspach, nie wiadomo co piękniejsza nimfa czy wyspa, które go tam uwodziły i więziły. Tak mi się to skojarzyło z zakochaniem, prawda, bo to uwodzenie i miłosne przygody i tak dalej, to powiedz mi, które miejsce w Chorwacji jest twoim zdaniem najbardziej romantyczne? Gdzie byś sugerowała, że można pojechać właśnie z ukochanym czy ukochaną, albo może w podróż poślubną? Czyli takie wakacje może niekoniecznie z dziećmi, ale żeby się nacieszyć sobą, no i tym pięknem wokół. Co byś tu sugerowała?
Tak, to mówiłaś o Mljet, wyspie Mljet, która jest rzeczywiście zielona, jest ta jej część jest parkiem narodowym i rzeczywiście jest ta jaskinia Odyseusza i są tam te różne legendy, rzeczywiście na tej jaskini byłam i jest tam taki trochę, powiem, mityczny klimat.
O, to
jest tam, tak, jest tam, jest, i to jest właśnie przy praktycznie półwyspie Pelješac, więc ta jest tak jakby, dlatego ten Pelješac jest taki cudowny, bo właśnie mamy, jeszcze nie powiedziałam wcześniej, przy Korczuli, mamy właśnie ten Mljet. Nie jest to często odwiedzana wyspa, między innymi dlatego, że może jest totalnie zielona i jest tam mało tak naprawdę jakichkolwiek miejsc do zwiedzania, oprócz tak naprawdę tej natury, ale tam dużo osób też jeździ rowerami i tak bardzo mocno, jeżeli chcemy być z naturą i z zielenią, z fajnymi plażami, to rzeczywiście nawet na kilka dni warto sobie pojechać. Jak jesteśmy na Pelješacu, to nawet na taką wycieczkę jednodniową. A do takich najbardziej romantycznych miejsc, no to ja muszę wrócić na Istrię. Austrię, bo według mnie Rovinj jest jednym z najpiękniejszych i najbardziej romantycznych miejsc w Chorwacji. Na pewno Opatija jest takim miejscem, ona jest bardziej, może taka bardziej właśnie austro-węgierska. Te hotele, te wille z klasą, te, tak mi się zawsze kojarzy, takie, no tak podobnie do Włoch, mamy tutaj wybrzeże, te wille na tych skarpach położone, więc od strony morza podpływają te łódki z celebrytami, czy tam z tymi, tak jakby z jakimiś eleganckimi paniami i panami. Rzeczywiście to robi ogromne wrażenie i ja właśnie zawsze sugeruję, że Opatija i w ogóle Riviera Opatyjska jest świetna na wyjazd bez dzieci. Bo mamy tam też tak, że plaży nie ma raczej żwirowych, raczej są podesty, więc z dziećmi to nie jest za bardzo no, przyjemne, że jedziemy. I mamy właśnie tyle kawiarni, tyle tych pięknych restauracji. Jest tak, nie ma, niesamowity klimat. Ja 2 lata temu byliśmy w takiej cudownej knajpce w miasteczku Wolosko, bo one tam gdzieś koło siebie jedna obok drugiej, Lovran, Wolosko, to jest ta Riviera Opatyjska. No, no niezapomniane, po prostu cudowna kuchnia, zapach morza, obok te tawerny właśnie zaraz przy morzu, łódki, które cumują, lekki wiatr, wszędzie odrapane te kamienice. No ja jestem w swoim raju wtedy i właśnie byliśmy na takim romantycznym wyjeździe. I tak właśnie, tak mi się skojarzyło, że ta Riviera Opatyjska to właśnie na zaręczyny, na jakiś taki romantyczny wyjazd, na podróż poślubną. Zresztą czasem też robię plany takie zwiedzania indywidualne i miałam jakiś czas tam właśnie parę, która właśnie robiła sobie taki trip właśnie najbardziej romantycznych miejsc w Chorwacji. Na mnie też rzeczywiście jest Primorzem takim fajnym, romantycznym miastem w środkowej Dalmacji, ale to samo miasto też jest urocze, ta staróweczka, ale niedaleko mamy posąg matki Boskiej, ogromny zresztą, ale stamtąd rozpościera się tak przepiękny widok. Ja pamiętam, jak pojechałam tam pierwszy raz i nagrywali jakiś teledysk, panie grały na skrzypcach i był zachód słońca i tam właśnie taki mały bar z winem. No niezapomniane przeżycie i ten zachód słońca, widziałam te pary stojące w objęciach i zachód słońca, no bo w Chorwacji są zachody słońca też przepiękne. To było naprawdę niezapomniane przeżycie i naprawdę rekomenduję. No i myślę, że Dubrownik też będzie fajnym miejscem, tylko bardziej bym może stawiała na Caftat, jeżeli jesteśmy w pobliżu, bo rzeczywiście też bardzo takie urocze miasteczko z dużą promenadą, właśnie z jachtami, to jest też takie dla par bardziej na wyjazdy, więc tak, są takie miejsca, że może nie to, że z dziećmi nie jeździmy, tylko że rzeczywiście bardziej nam jednak posłuży w parze ten wyjazd.
Wspomniałaś już o jedzeniu. Ja myślę, że zakochanie to też zmysły. No więc tutaj zmysł smaku od razu mi przychodzi do głowy. Co jeść w Chorwacji, powiedz? Są jakieś takie smaki, których musimy spróbować? Pewnie one też się w zależności od regionu różnią. Ale powiedz, co na takiej liście must eat powinnyśmy umieścić?
Wiesz, no ogólnie mi się Chorwacja, no, wszystkie kraje śródziemnomorne, także oliwa z oliwek i wino, no to jest podstawa i w Chorwacji się niczym to nie różni. Nawet mogę powiedzieć, że oliwa z oliwek jest chyba najlepszą w tej chwili oliwą w ogóle w całej Europie, bo dostaje najlepsze chyba medale i to właśnie ta z Istrii jest najlepsza. Jest fakt, że bardzo taka, jak to się mówi, gryząca trochę, jeżeli, ale rzeczywiście jest pyszna, no i praktycznie te wina. Natomiast tak, rzeczywiście kuchnia się od tych rejonów trochę, może to się zaciera, ale rzeczywiście, no Istria no, przez te ogromne wpływy Włoch przez tyle lat, Wenecjan, rzymskich, no to rzeczywiście mamy też bardzo dobre pizze, co jest ciekawe, na Istrii. Ale te makarony, właśnie makarony z truflami, mamy bardzo dobre owoce morza. Na przykład kwarner słynie z takich krewetek kwarnerskich, one są duże i naprawdę przepyszne. No a cała Dalmacja, no to oczywiście musimy powiedzieć o peka, czyli tak naprawdę to nawet nie potrawa, tylko takie naczynie żeliwne, gdzie zazwyczaj mamy ziemniaki, warzywa, niektórzy biorą mięso, ja na przykład najbardziej lubię z ośmiornicą. To się przez ileś godzin, to się nakrywa najpierw taką kopułą metalową, na to się sypie żar i to się przez ileś godzin tak samo w sobie dusi. To jest naprawdę przepyszne, więc peka jest taką dalmatyńską raczej, że raczej na Istrii to niekoniecznie, no dostaniemy, ale rzeczywiście to jest ta Dalmacja. No kalmary, tak, no jakiekolwiek, czy te grillowane, czy te krążki, no ja te kalmary kocham, ja mogę jeść je naprawdę. No, są rzeczywiście bardzo dobre te wszystkie mule, Wiesz, czy takie dania regionalne, na pewno pastizada, to jest też taka duszona wołowina, to jest też takie trochę danie świąteczne, więc też i w ogóle te mięsa są naprawdę bardzo dobre, tak? Czy carpaccio z ośmiornicy, czy w ogóle czarne risotto, też bardzo znane, czy rosata, taki deser w okolicach Dubrownika. I właśnie może nie to, że każdy ten region ma jakieś, nie wiem, wyjątkowe te swoje danie, ale jednak rzeczywiście się troszkę ta kuchnia różni. Natomiast wiadomo, Chorwacja to ryby, owoce morza. No i rzeczywiście, no może być o burku, co pomimo tego i czewapy, pomimo tego, że to są bałkańskie wpływy, no to i tak je zjemy, tak? Burek z mięsem, ze szpinakiem, czy z serem. No na lunch, na obiad, na kolację można jeść i co prawda już coraz trudniej dostać takie burki trójkątne. Ja najbardziej lubię takie, wyglądają jak taki wielki placek i na trójkąty. Teraz dużo osób, czy te piekarni sprzedaje takie bardziej zawijane. Natomiast jednak ten trójkątny to jest taki prawdziwy burek, który pamiętam właśnie, więc zapakują nam w tej piekarni, bo akurat burki w piekarni, możemy sobie jechać na plażę i już lunch mamy gotowy, więc rzeczywiście ta kuchnia, na przykład jak jest górski kotar, czy ten głębi, no to mamy już typową dziczyznę, tak? Mamy takie górskie, takie sery, no i oczywiście muszę powiedzieć, no bo zapomniałam o wyspie Pak, która słynie z paskiego sera i to jest ewenement, bo jest w ogóle ser, gdzie wyspa Pak jest wyspą bardzo księżycową, więc mamy tam mało roślinności, więc jeżeli to...
Czekaj, co to znaczy, że jest wyspą księżycową?
Wyspą księżycową jest dlatego, że ma bardzo mało roślinności, więc jest różna od reszty, w ogóle nie wiem dlaczego, jeszcze nie powiedziałam, bo jest jedną z w ogóle z takim... To jest tak, albo się ją bardzo lubi, albo się na nią nie jeździ. Jest zupełnie inna, jest w okolicach, to jest region Zadaru, więc mamy tam no, po prostu księżycowy krajobraz. Cała wschodnia część tej wyspy to są białe skały, po prostu z turkusowym morzem. Wygląda to fenomenalnie. Tam jest bardzo dużo nagrywanych spotów też reklamowych. Często właśnie dronem samochodowym. Bardzo dużo reklam samochodowych tam jest, bo to wygląda naprawdę bosko. Biały wszędzie po prostu kamień, drogi, granatowe morze. W ogóle wyspy, znaczy plaże tam są po prostu bajeczne. Ja uważam, że ja bardzo lubię tą wyspę. Bardzo długo się przed nią zbraniałam, bo co tam może być przecież. Natomiast właśnie to jest, z tego słynie właśnie wyspa, bo tam często wieją wiatry bura i wtedy ta morze, czyli to zasolenie też osiada na tych ziołach. I wtedy, kiedy te owce jedzą to wszystko, no to wtedy to się taki robi niesamowity aromat i rzeczywiście ten ser jest naprawdę fenomenalny. On jest coraz droższy, on wygrywa naprawdę ogrom konkursów, ale to jest jedna z takich naprawdę chyba rzeczy, które trzeba spróbować właśnie będąc w Chorwacji, bo oczywiście można kupić w innych regionach czy miejscach, natomiast tam jest takie słynne miasteczko Kolan, gdzie właśnie jest ta serownia, tak się mówi, nie wiem, i właśnie tam można to kupić i rzeczywiście jak tam wina raczej, no nie za bardzo, no to z tymi serami możemy, więc Chorwacja ma naprawdę dużo do zaoferowania, ale też no, musimy sprawdzać jednak te opinie na tych Google czy w tych wszystkich aplikacjach. No i też się zawsze kierować, ja tu mam w ogóle taką domenę, gdziekolwiek jestem, żeby kierować się do miejsc, gdzie są jednak lokalsi, tak? I z polecenia, bo rzeczywiście naprawdę ta kuchnia w Chorwacji jest, bardzo może się różnić i dużo osób może się na początek troszeczkę do niej tak uprzedzić, bo powiem, no to nie ma nic specjalnego, tak? Gdzie tu do Włoch, do Grecji? Natomiast jeżeli ja trafiam do miejsc takich naprawdę, gdzie jest polecenia, gdzie też w moich e-bookach i przewodnikach wrzucam te konoby, to naprawdę to jest uczta dla podniebienia, naprawdę czy te trufle, czy kalmary, czy te ryby, zupy krabowe, no, bajka naprawdę.
Pamiętajcie, żeby przed wyjazdem zajrzeć do Agnieszki, na jej strony, do e-booków, do przewodnika i sprawdzić. Ja to absolutnie rozumiem, co mówisz, bo ja jestem w sercu Rzymianką i czasem słyszę od ludzi, że w Rzymie się nie da zjeść dobrze, bo wszędzie turyści i odgrzewane jakieś rzeczy mrożone i tak dalej. I jest to niestety prawda. Jeśli pójdziemy do pierwszej, lepszej knajpy na dużym, zatłoczonym placu, to jest spora szansa, że tak będzie. Nie musi być. Czasem trafimy o dziwo wspaniale, ale to się oczywiście zdarza i to chyba jest w każdym kraju rzecz spotykana, także sprawdzajmy. Patrzę na twój przewodnik, mam go tutaj pod ręką. Co tu mamy na okładce?
To jest, wiesz co, to jest wyspa Bracz i miasteczko Milne. Typowe takie miasteczko portowe. Zresztą bardzo je lubię, bo jest właśnie obdrapane, pełne kamieniczek i morze, i port, i te łódki, które tylko wiszą na morzu i wystarczy.
Mówi się, że dziewczyny kochają diamenty. Widzicie, dziewczyny kochają kamienie i odrapane kamienice. Przypomniała mi się moja serdeczna przyjaciółka, która mieszka dzisiaj w Zagrzebiu, a swego czasu mieszkała w Rowin. I pamiętam, że jak ją tam kiedyś odwiedzałam, to mówiła, zobaczysz, przyjedziesz, to jest królestwo szabi szik. Wszystko jest przetarte i odrapane i tak chyba rzeczywiście jest. Ale ja zmierzam do czegoś innego. Patrzę sobie na ten twój przewodnik Zakochaj się w Chorwacji i pod spodem jest pod tytuł Najpiękniejsze miejsca i ukryte skarby. No i te ukryte skarby też mi się z zakochaniem skojarzyły, bo przecież nie zawsze zakochujemy się tylko w pięknej facjacie. Właśnie może być facjata odrapana, ale czasami nas jakoś wspaniałe wrażenie na nas robi coś, co jest bardziej ukrytego. Dużo tych ukrytych skarbów udało ci się znaleźć i opisać w swoim przewodniku, bo to jest właśnie taki kraj, do którego sama powiedziałaś. Tysiące, już miliony jeżdżą. Pewnie to nie jest łatwa sprawa znaleźć coś, czego jeszcze ludzie, Polacy nie odkryli.
Wiesz, zawsze się zastanawiam, co to jest tak ten skarb dla ciebie, tak? Czy dla mnie. Natomiast rzeczywiście Chorwacja się bardzo zmienia i ja pamiętam jeszcze jak te 20 lat temu to był zupełnie inny kraj. I rzeczywiście wiemy, internet, Google Maps, teraz wszystko łatwo znaleźć. Natomiast tak, rzeczywiście ludzie jednak lubią jeździć to, co znają, tak? Jeżeli piszemy o tych znanych miastach, o tych kurortach, no to jest część osób, która rzeczywiście szuka tam gdzieś czegoś innego, ale mi jest też często trudno przemycać na swoich stronach czy gdzieś w ogóle w social mediach takie miejsca, które są mniej znane, bo ludzie czasem tak jakby, nie wiem, nie wiedzą, co ich tam spotka, a może będzie nudno, a ja jednak cały czas uważam, że Chorwacja naprawdę ma wiele miejsc do odkrycia i wystarczy naprawdę czasem te 10 kilometrów pojechać albo w interior od tego wybrzeża, albo po prostu do takiego miasteczka mniej znanego i zobaczymy, że ten ryneczek z jakimiś małymi uliczkami to może nas zachwycić, bo nie wiem, tam jakiś stoi fajny, nie wiem, doniczka z kwiatkami, tutaj nie wiem, jest jakieś, nie wiem, jakiś łuk na, nie wiem, na jakiejś kamienicy i myślę, że to też są takie małe, ukryte rzeczy, gdzie dla każdego jest coś innego. Ja natomiast coraz bardziej uważam, że chyba ta Chorwacja taka prawdziwa, autentyczna zaczyna się na wyspach. No bo jednak wyspy to nie jest ląd. Jednak, żeby tam dojechać, już nie mówię o tych, gdzie są mosty, ale jednak trzeba już się poświęcić, zapłacić za ten prom, popłynąć.
A powiedz, one poza sezonem w ogóle kursują? Jakbym się chciała teraz jesienią wybrać, to w ogóle dotrę na jakąś wyspę?
Tak, oczywiście dotrzesz, bo tam też mieszkają ludzie i tak. I też przecież chodzą dzieciaki do szkoły, więc tak naprawdę Split to oczywiście jest za daru, ale zdecydowanie największość wysp dostaniemy się ze Splitu, czy właśnie Bracz, Hvar, Szolta, Korczula. Więc tak, zdecydowanie tak, tylko tutaj minusem może być pogoda, no bo jeżeli mamy koniec jesieni albo zima, no to mamy ten burę, który wieje, więc czasem te promy są zawieszane, czasem 2-3 dni promy nie kursują. No oczywiście nie jest to takie na co dzień, ale zdarzają się takie sytuacje. No i też czego szukamy, no bo na pewno na tych wyspach będzie wtedy pusto, tak? Tych turystów nie będzie, więc z jednej strony możemy sobie te perełki odkrywać cały czas, tak? Tylko, że część na przykład tawern będzie zamknięta. No będzie tak trochę bardziej sennie, no ale to co lubi, tak? Ja na przykład lubię tak odkrywać, jak już nie ma turystów, jak jest pusto. Natomiast mówię, jednak Chorwacja, jak na właśnie pisałam przewodniku, sporo ma takich miejsc, gdzie nawet sam Dubrownik, jak odbijemy od tego Stradunu i od tych wielkich, powiedzmy, nawet jak na murach jesteśmy i idziemy, to widzimy na dole gdzieś takie małe uliczki, coś się dzieje, nawet jakąś rzeźbę, która nie wiem, ileś tam set lat stoi i mnie to zawsze zachwyca. Jezu, ile ona tam stoi i tyle ludzi widziała ten kamień, tyle ludzi po nim chodzi i to chyba jest kwestia tego, co my traktujemy tak za te skarby, więc ja mam wrażenie, że tam jest na porządku dziennym, że tego jest wszędzie i pełno, tylko po prostu trzeba się chyba na tym skupić, tak?
No tak, wszystko jest w głowie, ja to zawsze powtarzam, prawda? Jak mamy klapki na oczach i myślimy o czymś innym, to żadnych skarbów nie znajdziemy, tak? A ktoś, kto ma tę głowę i serce otwarte, to zobaczy skarby na każdym kroku. Bardzo mi się spodobał pomysł, że będzie wiała bura i zostanę uwięziona na jakiejś wyspie jak Odyseusz. Bardzo, bardzo mi to pasuje. Warszawo, obowiązki, żegnajcie. Będę sobie siedziała na wyspie i czekała, aż bura przeminie. No właśnie, ale jeszcze idąc tropem tych skojarzeń z Odyseuszem, Kalipso i zmysłami, to już powiedziałyśmy o smaku, ale powiedz mi też o innych zmysłach, bo na przykład wydaje mi się, że Chorwacja jest takim krajem bardzo pachnącym, prawda? I ten zmysł zapachu tam może być dopieszczony. Dobrze myślę?
Tak, zdecydowanie. Chorwacja, pinia, lawenda, rozmaryn, szałwia. To jest naprawdę cudowny miks tych zapachów, a jeszcze jeżeli dodamy tą wysoką temperaturę, to te olejki, które się wydzielają, to naprawdę są oszołomiające. Ja czasem naprawdę, jak sobie tak spaceruję między tymi właśnie piniami, gdzieś na polach tej lawendy, do której pewnie jeszcze dojdziemy, to tak się zastanawiam, jak ten zapach zamknąć i ze sobą zabrać. Naprawdę, ja już się zastanawiałam, jakie perfumy mogłyby temu... Po prostu ten zapach ja uwielbiam. Dla mnie Chorwacja to jest takie pomieszanie, a to tak razem tworzy taką niesamowitą całość, że no taki... Nie wiem, czy w tych innych śródziemnomorskich krajach też to jest, ale tutaj jakoś wyjątkowo to czuję. Może, że jestem tak związana też z Chorwacją tak mocno, że już może bardziej czuję niż w innych miejscach. I rzeczywiście te zapachy po prostu działają na mnie kojąco i już też w tym roku się zastanawiałam, jak już nawet tą żywicę gdzieś próbowałam tam zbierać. Nie, już jakieś tam igły. Nie, po prostu nie da się.
No właśnie, może powinnaś sprzedać igły w sklepie obok ibuków. Wspomniałaś o lawendzie. Ja wiem, że Chorwacja lawendą stoi, nie tylko Prowansja, jak większość z nas lubi myśleć, ale też musimy o zmysł wzroku zadbać i o piękne widoki. Dzisiaj lubimy portretować piękne widoki na Instagramie, więc skoro lawenda i widoki, to powiedz mi, gdzie te najpiękniejsze pola lawendy, które możemy sfotografować i stanąć w pięknej sukni i w pięknym kapeluszu i się tam portretować.
Tak, ja w tym roku właśnie na Wyspie Chwar tak specjalnie zaplanowałam ten wyjazd, żeby właśnie strzelić się w tą lawendę i wreszcie mi się udało, bo zawsze byłam albo za wcześnie, albo za późno, więc w tym roku zobaczyłam te pola lawendy. Co prawda są one zdecydowanie mniejsze niż w poprzednich latach, bo jednak pożary to nie jest już takie, jak było kiedyś. Natomiast rzeczywiście okolice Brusje, około Velograblie to są takie miasteczka, które słyną w ogóle z tej lawendy. I jak wjechaliśmy tą małą, taką wąską ścieżkę i po prostu z jednej strony lawenda, z drugiej. Oczywiście tam wybiegłam, sesje zdjęciowe jak najbardziej. I w ogóle ten zapach, to jest po prostu, to jest naprawdę, to jest niesamowite, jak to pięknie wygląda i kwitnie. Więc tak zdecydowanie Wyspa Chwar słynie od lat, chyba w latach 60., 70. to chyba była jedna z najbardziej upraw w ogóle w całej Europie największa. Więc rzeczywiście te olejki lawendowe, w ogóle w Chorwacji wszędzie, no co zabierasz, no zawsze coś z lawendą, tak? Czy olejki lawendowe, czy miody lawendowe, czy herbatki lawendowe, czy olejki do kąpieli lawendowe, mydełka. No lawendą tam po prostu wszystko stoi. I rzeczywiście na tym chwarze, tylko pamiętajmy, to zawsze tak gdzieś końcówka czerwca, początek lipca, no bo wcale to długi nie jest okres, to jest pewnie gdzieś 2-3 tygodnie. Wszystko pewnie zależy od czynników, jak wiosna, jak to tak dalej wygląda. Więc tak, no ale i na Wyspie Bracz, i na Wyspie Kurczula też tą lawendę znajdziemy. Są te pola tak naprawdę uprawy. No i jeszcze Istria. Na Istrii, nawet właśnie akurat nie tutaj w przewodniku, ale w e-booku o Istrii, są pola lawendy, które są naprawdę świetne, które są naprawdę piękne i wcale też nie musimy jechać tak daleko na ten chwary, żeby też tą lawendę zobaczyć i porobić sobie te fajne fotki. Więc tak, jest kilka fajnych miejsc, ale w ogóle w całej Chorwacji te kępy lawendy zobaczymy, tak?
A z jakim kolorem ci się kojarzy Chorwacja? Pewnie z kamieniem, co?
Wiesz co? Z jednej strony tak, ja mam takie 3-4 kolory, bo mam na pewno kolor właśnie taki beżowo, szaro, biały, te kamienne, no bo sama Wyspa Bracz słynie z kamienia. Zresztą z takich ciekawostek Pałac Dioklecjana, ale również Dom Biały w Waszyngtonie jest właśnie zbudowany...
Pan Trump jak Dioklecjan teraz.
Dokładnie tak. Więc tutaj rzeczywiście ten biały kamień jest wydobywany i na Bracz jest w ogóle szkoła tego kamieniarstwa tam jest. To też jest świetna zawsze pamiątka. Ja zawsze z tym kamieniem wracam gdzieś jakąś podstawką. Ja to uwielbiam. Więc tak, rzeczywiście taki beżowy, szary ten kamień, no bo te domy raczej są. No ale muszę, no wiadomo, może. No to jakiś taki, nie wiem, turkus wręcz z błękitem, bo ta woda no, jest tak przejrzysta, tak cudowna w tej Chorwacji, że no to ten błękit to ma ileś tam przecież ten niebieski od cieni, w zależności od błękitu poprzez turkus, no ale też czerwono-pomarańczowy, no bo te dachy wszystkie na tych kamiennych właśnie domach zazwyczaj takie czerwono-pomarańczowe, no i taka przygaszona zieleń, no te wszystkie oliwki, te zioła, no to ja mam takie 4 chyba kolory, które z tą Chorwacją się kojarzą, chociaż pewnie większość moich czytelników powiedziała żółty i niebieski, no bo to słońce i no ale ja się muszę bardziej tak wgłębić już.
Wiesz, ja mam takie wspomnienie, jak jechałam przez Chorwację jako małe dziecko, to takie słynne wakacje, o których już wiele razy w Lente opowiadałam, w Czarnogórze spędziłam, zaraz przed wojną, wojną w Jugosławii i jechaliśmy przez Chorwację i pamiętam właśnie turkus, wody. Już nawet nie pamiętam, czy to było morze, czy to jakieś jeziora były, czy coś. Ale taka bardzo intensywna, niebiesko-zielona barwa też mi się z tym krajem kojarzy.
Tak, właśnie jak masz na przykład na Mliecie, czy masz dużo tej zieleni, czy na przykład jeziora Plitwickie, czy wodospady Kryka, no to rzeczywiście jak ta zieleń się z tym granatem, czy z niebieskim łączy, no naprawdę to jest fenomenalne te kolory, tak.
Powiedziałaś o tym Białym Domu, to jest taka ciekawostka, którą ja też zapamiętałam z twojej książki, a kolejną, którą zapamiętałam i której nie znałam wcześniej, to jest historia o królu Edwardzie VIII, tym, który potem królem przestał być, król Wielkiej Brytanii, i Wallis Simpson. Oni tam jakieś niesamowite rzeczy na plażach, zdaje się, wyrabiali, co?
Powiem ci, że jak już właśnie pisałam przewodnik i jeszcze sobie tak z ciekawości szukałam różnych takich ciekawostek, tak, smaczków, właśnie gdzieś tam przeczytałam na jakiejś angielskiej stronie na początku, potem zaczęłam weryfikować, że rzeczywiście nim abdykował ten Edward VIII, to właśnie byli w jakiejś podróży z tą swoją partnerką i wiem, że byli w Chorwacji właśnie na wyspie Rab i ponoć, nie wiem, czy to jest prawda, tak, ale z tego, co gdzieś tam można wyczytać, no to właśnie wtedy chyba nago wykąpali się w jednej zatoce. I właśnie to jest tak jakby początek dało temu naturyzmowi właśnie, nie wiem, czy w ogóle w Europie, czy akurat w Chorwacji. Natomiast właśnie sama wyspa Rab rzeczywiście ma, oprócz tego, że jest właśnie słynna z tego piachu, no bo w Chorwacji, tak jak wiemy, tego piachu nie ma za wiele, więc to jest taki też ewenement, więc tutaj bardzo też dużo przyjeżdżało Niemców, więc też tutaj Niemcy zawsze bardzo lubili jednak poplażować sobie, no, bez kostiumów. Więc tak, rzeczywiście tu jakby dało to początek. I właśnie jak mamy dzikie plaże Loparu, no to właśnie tutaj często, ja sama byłam świadkiem, możemy spotkać właśnie naturystów, więc tak ponoć to dało początek, ta historia temu naturyzmowi, że oni właśnie jakby wyzwolenie, tak wyszli nago, nie wiem, czy Edward sam, czy sama partnerką, nie mam pojęcia, ale rzeczywiście ponoć tak było.
Oczywiście się tutaj chichramy z Agnieszką. Plaże naturystów to dzisiaj rzecz spotykana w całej Europie. No ale to też taka historia o wielkiej miłości, prawda? Edward VIII i Wallis Simpson, król, który rezygnuje z korony, prawda? Dla miłości z kobietą rozwiedzioną. Dzisiaj już takie rzeczy inaczej się rozwijają, takie historie, prawda? Mamy przecież historię teraz Harry'ego i Meghan. No ale to były inne czasy. Plaże. Teraz jesienią może to mniej ważny temat, ale przecież podcast będzie słuchany także w kolejnych miesiącach. Powiedz nam jeszcze właśnie o tych plażach. Gdzie są najpiękniejsze? Już wiem, że piasek to jest trudny temat w Chorwacji, ale mimo wszystko plaże są cudowne, prawda?
Tak, rzeczywiście te wybrzeże i w ogóle linia brzegowa w Chorwacji jest naprawdę przepiękna, jest bardzo różnorodna. No i też przez to, że mamy tutaj mnóstwo tych skałek, tych gór schodzących do morza, rzeczywiście to jest spektakularne, tak? W niektórych krajach mamy bardzo długo płaskie te plaże, tak? Mamy ilość ciągnących się czy to w Toskanii, gdzieś we Włoszech i tak dalej, czy w Hiszpanii. Natomiast rzeczywiście Chorwacja ma mnóstwo tych zatoczek, czego właśnie mi w Hiszpanii zawsze brakuje. Akurat tutaj bardziej przy Barcelonie, no to mamy zawsze te duże plaże, mamy te apartamentowce wokół. Oczywiście wiadomo, pojedziemy dalej, to mamy też urocze miejsca. Natomiast w tej Chorwacji mamy jakby tych zatoczek tysiące, że mamy te plaże gdzieś poukrywane, żwirkowe, zdarza się troszkę piasku, tu znowu kamienie, tutaj jakieś skały, tu znowuż mamy podesty i chyba nie ma tak naprawdę miejsca, który nie miałby ładnych plaż tak naprawdę. Więc Istria słynie z plaż, tylko może one są właśnie tutaj najbardziej szerokie, żwirowe, ale na przykład z takich najpiękniejszych rzeczywiście to Półwysep Paliszac, Riviera Makarska, no i wyspy. Na wyspach tych plaż jest ogrom i też często ludzie piszą, no te plaże są przeładowane. No ale nie, wystarczy nawet na Rivierze Makarskiej przejść te, nie wiem, 500 metrów dalej, kilometr dalej i już znajdziemy naprawdę puste plaże. A my będąc, bo ja zazwyczaj też uciekam na wyspy już coraz częściej w sezonie, bo też po prostu też mi się tam lepiej pracuje. Mamy plaże, gdzie jesteśmy sami, więc oczywiście mamy ten dojazd często trudny, bo albo mamy dopłynięcie łódką, albo supem możemy sobie gdzieś tam dopłynąć, ale mamy też takie miejsca, czy właśnie na wyspie Chwar, czy na wyspie Bracz, rzeczywiście mamy dość hardkorowe te drogi, pełne adrenaliny, ale gdy wjeżdżamy i widzimy, nie wiem, zatokę, gdzie jest trzy domy kamienne, gdzie te fale uderzają o morze, gdzieś tutaj te palmy rosnące i ta plaża tylko dla mnie, naprawdę w środku sezonu, w sierpniu, ktoś może powiedzieć, że nie, no znajdę takie plaże, tak, znajdziecie takie plaże, tylko też trzeba szukać po mapie. I też ja oczywiście ułatwiam, no bo ja to wszystko wrzucam, te e-booki, przewodniki, takie też trochę ukryte miejsca, dlatego też często dużo osób pisze, dlaczego pani nie pisze o nich tak wszędzie, no ale też nie chcę, żebym też takie swoje perełki, żeby tych ludzi nie było dużo, bo i tak te piękne polarze, czy Div na Paleszaku, czy Duba, to po prostu już... No niestety coraz więcej tych ludzi, tak, ale nie zmienia to faktu, że naprawdę te plaże są piękne, przepiękne, tak jak tutaj mówimy o tej Divnie, o tej Dubie, o tej Julianie, mówimy o Breli, mówimy o, oczywiście wszyscy zachwycają się z Latni Rad na wyspie Bracz Bol, czyli ta plaża, która zmienia kierunek w zależności od wiatru, taki cypel, no i rzeczywiście ona jest na wszystkich folderach, wygląda świetnie z góry, natomiast jadąc na nią dużo osób się rozczarowuje, no jak to, po pierwsze miał być piasek, no bo większość portali pisze, że to jest piasek, no bo z góry wygląda jak piasek. Nie, to są duże kamienie. Po drugie, no nie ma takiego efektu wow, więc też często weryfikujmy, jak to wygląda w rzeczywistości. Oglądajmy zdjęcia, bo teraz mnóstwo folderów, czy czata, czy innych różnych dziwnych tworów tam te plaże dziwnie pokazują. Ale ta plaża, na przykład ja uważam, że i tak trzeba ją zobaczyć. Najlepiej wjechać sobie na widową górę, tam sobie z góry albo z lotu ptaka i rzeczywiście to zupełnie inaczej wygląda. Na Chwarze mamy mnóstwo dzikich plaż. Na wyspie Kirk mamy piękną plażę w mieście Baśka. To jest jedna z najpiękniejszych plaż w Chorwacji. Turkusowe, wręcz lazurowe morze, wręcz takie fluorescyjne, gdzie rzadko, to prawda, w Chorwacji jest piękna ta woda, ale tam naprawdę jest wyjątkowa. To jest po prostu taki odcień, nawet który nie wiem, czy da się namalować. To jest po prostu niesamowity kolor. Więc wydaje mi się, gdziekolwiek nie pojedziemy w Chorwacji do jakiego regionu, to naprawdę te plaże będą przepiękne.
Rozmarzyłam się trochę, powiem ci. Tak jeszcze a propos tego zakochania, to mówisz o tych idealizujących wszystko zdjęciach, przez czata generowanych. No z miłością też tak czasami bywa, prawda? Że poznajemy kogoś, on się potem okazuje, że jest zupełnie inny niż to wyglądało na początku. Ale rozumiem, że z Chorwacją jest szansa na to, że to jednak będzie trwały związek. U ciebie tak jest, prawda?
Tak, pomimo nawet tych podróży wszędzie i ja cały czas też uważam, że nie możemy się nastawić na jedno miejsce, bo to też uważam, że jest dla mnie po prostu głupotą, że nie odkrywamy miejsc i świata, bo przecież jest cudownych wiele zakątków, ale fajnie jak mamy takie miejsce, do którego możemy wracać jakby do domu i właśnie mi się wydaje, że jakby dzieląc tą Chorwację i Polskę, znaczy, że ja dzielę tak tą miłość, to rzeczywiście to jest też wspaniałe, że jedziesz set kilometrów czy te tysiąc ponad i czujesz się no jakoś tak u siebie, tak, że to wszystko, że te mury, że te kolory, że ten język, że to jest wszystko takie twoje i to jest takie fajne, że każdy może takie miejsce znaleźć. Ja nie wiem, że to musi być Chorwacja, chociaż oczywiście zachęcam, ale rzeczywiście to myślę, że tak, że jednak myślę, że no będzie chyba ta Chorwacja ze mną cały czas, tak.
No myślę, że u mnie też się musi pojawić. Wymieniałaś, w zasadzie jakiekolwiek pytanie nie zostało ci zadane, to wymieniałaś po prostu jak karabin te nazwy, więc jest co odkrywać i czuję się absolutnie zachęcona. Was, kochani, drodzy słuchacze, zachęcam do lektury książki Agnieszki Zakochaj się w Chorwacji. Najpiękniejsze miejsca i ukryte skarby. Wydawnictwo Bezdroża. Zachęcam do zerkania na stronę Agnieszki, jedną i drugą, kromania.pl, hellocroatia.pl, do zerkania do Agnieszki mediów społecznościowych, do weryfikowania informacji, żeby potem nie było. No i cóż, życzę i wam, i sobie miłego odkrywania tego wspaniałego kraju, a tobie, Aga, bardzo dziękuję za niezwykle inspirującą rozmowę.
Ja również bardzo dziękuję i mam nadzieję, że jednak trochę osób się zakocha w tej Chorwacji, a przynajmniej spróbuję.